Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. W studiu gość profesor Piotr Mickiewicz. Częsty gość w audycji ze względu na wiedzę i umysł, który jest w stanie ocenić pewne działania i pewne wydarzenia, które dzieją się i w Polsce, i na świecie. Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór.
Dzień dobry. Popadnę w narcyzm po tym przedstawieniu.
Nie, panie profesorze. Przypomnę, spotkaliśmy się mniej więcej miesiąc temu, to był wtorek, przed sobotnim atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Atak odbył się, prognozowaliśmy tutaj, w zasadzie pan prognozował, panie profesorze, że to będzie szybka akcja w typowo amerykańskim stylu, ataki z powietrza, reżim pogodzony z porażką, przystanie na warunki Amerykanów. Czy ten scenariusz się spełnił? Chyba nie do końca.
Nie do końca, ponieważ Amerykanie popełnili błąd, którego, przyznaję się, nie spodziewałem się, że popełnią, po doświadczeniach, które mają z Zatoki Perskiej. To znaczy, że odpuszczą kompletnie cieśninę Ormus jako miejsce, które w pierwszej kolejności poza likwidacją arsenału rakietowego należy opanować. To znaczy, ja zakładałem, że doskonale o tym wiedzą, iż wraz z atakami z powietrza musi zostać przeprowadzona operacja lądowa, morska operacja desantowa, której celem będzie likwidacja około 300 jednostek, takich małych łodzi półsztywnych, tak mówiąc obrazowo, na których usytuowane zostały wyrzutnie rakiet, kierowanych pocisków rakietowych i które właśnie zostały przeznaczone do tworzenia zagrożenia dla zbiornikowców. Rzecz, którą nie potrafię wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego z niej zrezygnowano. Chyba tylko i wyłącznie obawiając się o straty ludzkie, bo przy tym desancie na pewno by kilkudziesięciu żołnierzy amerykańskich zginęło. Ale ten błąd zadecydował o tym, że w zasadzie Trump dzisiaj, mimo że wygrywa militarnie operację, przegrywa ją politycznie i w zasadzie chyba sam nie ma zbytnio pomysłu, jak wyjść z tej sytuacji.
Bo mamy w tej chwili, to przypomnijmy, cieśnina Ormus, 20-30% eksportu.
23% tak średnio się liczy.
Mówimy o ropie naftowej, mówimy o gazie.
Ropa naftowa, gaz, no i stosunkowo bardzo prosta do zablokowania, bo to jest ten odcinek, który prowadzi szlak żeglugowny, ma szerokość kilkuset metrów, także to chodzi przede wszystkim o głębokość po prostu zanurzenia i wielkość jednostek, które tam pływają.
I blokada cieśniny Ormus powoduje zawirowania na rynkach światowych surowców. Mówimy już o cenie baryłki. No, podobno mówi się tak, że jak dojdzie do 200, to dopiero będzie tragedia. No, teraz jeszcze do 200 nie doszło, ale zdrowo powyżej $100 za baryłkę mamy cenę.
No tak, tylko że my musimy zwrócić uwagę na trzy konteksty. Pierwszy to jest ta psychologia wzrostu cen. Drugi kontekst to jest sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych, czyli w zasadzie fiasko tej polityki pobudzenia gospodarczego przemysłu ciężkiego Ameryki, który miał dać pracę i odbicie się finansowe tej, nazwijmy umownie, średniej klasy. I trzeci element, konsekwencje polityczne, bo proszę zwrócić uwagę, że nastąpiła reakcja świata zachodniego, czyli tej części globu, który został potraktowany przez pana prezydenta Trumpa z dużą dozą lekceważenia, w wyniku której po prostu, ze przeproszeniem, ci źle potraktowani pokazują pazurki i mówią: my też cię możemy kopnąć.
No to tutaj ja zacytuję. Prezydent Niemiec skrytykował wojnę USA oraz Izraela przeciwko Iranowi jako sprzeczną z prawem międzynarodowym. Hiszpanie oczywiście też, we Włoszech też taka opinia już się pojawiła. Czyli Unia Europejska zdecydowanie nie jest za prezydentem Trumpem.
No, długo nad tym pracował. To jakby kwestia pierwsza. Kwestia druga, no To jest amerykańska polityka. Amerykańska polityka, która w zasadzie, nazwijmy rzecz po imieniu, miała średnie uzasadnienie nie tylko w prawie międzynarodowym, jak tutaj mówimy, ale także z punktu widzenia interesów
gospodarczych.
Po prostu fobia pana prezydenta i jego otoczenia. To jest raz. A dwa, no to zbieramy owoce z tego, co zasialiśmy. Prezydent Trump bardzo wyraźnie powiedział, że on nie będzie się angażował w konflikt na Ukrainie dosyć poważnie, ponieważ to nawet nie jest konflikt, reakcja nie jest wymagana działalnością sojuszniczą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. No więc Europa powiedziała dokładnie to samo. No jeżeli Ukraina nie jest reakcją w interesie bezpieczeństwa NATO, to Iran także nie jest elementem politycznym, który wymaga interwencji NATO zgodnie z zapisami traktatowymi.
Co nas czeka, jeśli chodzi o rynek paliw? Już w tej chwili pojawiają się informacje o tym, że Japonia czy Indie, które importują surowce właśnie z tych rejonów Bliskiego Wschodu, już mają kłopoty, tam ceny paliw idą w górę i to bardzo mocno. To nie są dobre informacje także dla Donalda Trumpa, bo w tym momencie zawirowania globalnej gospodarki dotkną także eksport ze Stanów Zjednoczonych, czy import z innych krajów.
Już go dotknęły, bo my pamiętajmy o tym, że Donald Trump nie może uwolnić sprzedaży wyrobów amerykańskich powyżej 23% wydobycia, bo takie są regulacje wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych, które sam wykreował jako prezydent w trakcie pierwszej kadencji, w związku z tym musiałby zaprzeczyć sam sobie. Czy te ceny radykalnie wzrosną? Mamy sytuację paniki, możliwości sterowania ceną przez producentów i eksporterów, bo to jest jednak rynek otwarty, giełdy. I pytanie, na ile uruchomienie rezerw, które mają zostać uruchomione, zatrzyma ten proces. Dwa, na ile, i to jest takie pytanie, które też musimy zacząć sobie zadawać, na ile państwa, zwłaszcza azjatyckie, myślę tu o Japonii, myślę o Korei Południowej, zdecydują się na powrót do zakupu surowców z Federacji Rosyjskiej. A pamiętajmy, że Japonia i Korea Południowa to są byli inwestorzy w systemy wydobycia, produkcji, przerobu gazu ziemnego i ropy w rosyjskiej części Arktyki. To są producenci zbiornikowców i gazowców przeznaczonych do transportu tych surowców z Arktyki. I oni w imię solidarności z Europą zdecydowali się wziąć udział w sankcjach, ale
mogą z tego zrezygnować.
Bo jeszcze raz powtórzę. Dla Azji konflikt rosyjsko-ukraiński jest jakimś tam zdarzeniem politycznym, które ma miejsce na innym kontynencie.
To trochę tak, jak my patrzymy na starcia na granicy pakistańsko-indyjskiej.
Dokładnie.
Panie profesorze, kończąc temat Bliskiego Wschodu, no to teraz trochę będziemy wróżyć. Jak widzi pan zakończenie tego konfliktu? Jakie są możliwe scenariusze?
Czy najbardziej prawdopodobny scenariusz to znalezienie rozwiązania, z którym prezydent Trump wyjdzie z twarzą przed wyborami uzupełniającymi do kongresu. W te działania, już wiemy doskonale, są zaangażowane i osądzana od czci wiary Wielka Brytania, która posiada dosyć istotne wpływy w tym regionie, oraz dwa najistotniejsze państwa regionu mające status mediatorów, czyli Oman i Arabia Saudyjska. I sądzę, że one się tutaj wypełnią swoją funkcję znalezienia kompromisowego rozwiązania i prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z kilkoma nieoczekiwanymi zdarzeniami w postaci zakończenia życia kilku liderów irańskich, które będzie miało postawić tą przysłowiową kropkę na i wymusić na reżimie zastosowanie wariantu kolumbijskiego, czyli po prostu wytworzy się aprobowany przez Stany Zjednoczone lider nadal teokratycznego Iranu.
I ten scenariusz, panie profesorze, może się spełnić. Już w tej chwili, patrząc się na ostatnie informacje na temat potencjalnych rozmów pokojowych, pojawiają się sprzeczne. Bo z jednej strony Donald Trump mówi, że rozmawia na temat zawieszenia broni i pokoju, a Irańczycy mówią, no nie, nikt z nami nie rozmawia.
Ale obie strony mówią prawdę. Trump rozmawia za pośrednictwem, a Iran, wygrywając, bo musimy powiedzieć tak, że Iran politycznie i medialnie wygrywa tą konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi, może powiedzieć zgodnie z prawdą, że nie prowadzi rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie może prowadzić rozmów z diabłem, który go zaatakował.
A co z Izraelem, panie profesorze? Bo no tutaj jeden z graczy olbrzymich, najważniejszych, nie wymieniliśmy go jeszcze.
Dla mnie zwycięzcami na razie tego konfliktu są właśnie Iran i Izrael. Izrael, który pokazał światu, że sojusznik, który teoretycznie powinien wychodzić na pasku hegemona, kieruje tym hegemonem, jak uznał za stosowne. Netanyahu wygrywa, ponieważ po pierwsze, tak naprawdę potencjał rakietowy Iranu zagrażał nie Stanom Zjednoczonym, tylko Izraelowi. Po drugie, kończy się era już nie tylko Hamasu, ale Hezbollahu. Nastąpi przesunięcie granic albo stworzą strefę buforową w Libanie, co spowoduje, że północna część Izraela nie będzie zagrożona działaniami militarnymi. Czyli tak naprawdę Netanyahu uzyskuje kolejny sukces i to paradoksalnie spowoduje, że znów wymknie się wymiarowi sprawiedliwości i zostanie premierem po wygraniu następnych wyborów.
Zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Na razie te najświeższe informacje to są takie, że są prowadzone rozmowy pokojowe, a z drugiej strony nie są, ale wygląda na to, że ta wojna, no miejmy nadzieję, dobiegnie końca. Jakie znaczenie ma konflikt na Ukrainie, o którym mówiliśmy? Czy on w ogóle jest brany pod uwagę wśród rozgrywających na Bliskim Wschodzie?
Nie. Dopóki Trump nie wykona kroku, o którym mówiliśmy, czy świat mówił głośno, czyli nie poprosi Ukrainę o pomoc, jeżeli chodzi o zwalczanie zagrożenia dronowego, to nie będzie miało dla nikogo znaczenia w tym regionie. Natomiast nie zrobi tego, bo dzisiaj ważniejsze dla niego są dobre relacje z Putinem, zwłaszcza w kontekście tego zwiększenia możliwości eksportu surowców, pośrednio obniżenia ceny. A po drugie, my musimy pamiętać, jeszcze raz, ja to mówiłem, to jest bardzo przykre, ale realpolitik nie jest zawsze miła. I dla Stanów Zjednoczonych i Putin, i Zełenski to są przedmioty w grze. Tyle, że Putin dla Stanów Zjednoczonych jest figurą, a Zełenski pionkiem.
Panie profesorze, tyle o Bliskim Wschodzie. W drugiej części audycji porozmawiamy o polityce tutaj naszej, na naszym podwórku, między innymi o polexicie. To hasło pojawia się. Długo było cicho, prawda, panie profesorze?
Było cicho, ale ja myślę, że to jest perspektywa wieloletnia, powiedziałbym dekadowa, jeżeli w ogóle możemy myśleć, czy jakieś partie polityczne w naszym kraju chcą myśleć o polexicie, to myślimy o okresie minimum dekady.
I rozszerzymy ten temat po przerwie. Teraz 26 minut po godzinie 18. Ja przypominam, gościem w audycji Pomorze Polska Europa jest profesor Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Flesz europejski. Niemieckie myśliwce zakończyły misję, którą pełniły w Malborku od 6 grudnia. Piloci odpowiadali na prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej i na ewentualne naruszanie przestrzeni powietrznej. Działania są w pełni skoordynowane. Zagraniczny kontyngent zawsze działa w koordynacji z polskimi parami dyżurnymi, podkreśla pułkownik Grzegorz Czubski, dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.
Samoloty, które przekraczają granice niemieckie i lądują u nas, przestają być niemieckie. Noszą niemieckie barwy, ale są natowskie. Są włączany do systemu natowskiego, więc tutaj nie ma rozróżnienia, czy startuje para niemiecka, czy para polska, startuje para dyżurna.
Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podziękowało siłom powietrznym Republiki Federalnej Niemiec za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem. Wczoraj i w nocy Rosjanie użyli ponad 390 dronów bojowych i 34 rakiet różnych typów w uderzeniach na ukraińskie miasta, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zginęły 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami m.in. obwód Połtawski, Zaporoże i Kijów. W związku z tymi atakami w nocy w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwano nasze i sojusznicze samoloty. Rano maszyny wróciły do baz. Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Budapeszcie. Spotkał się tam z prezydentem Węgier, a potem z premierem Viktorem Orbanem. Okazją do wizyty był obchodzony w poniedziałek Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Kancelaria polskiego prezydenta nie poinformowała jednak, jakie tematy były podejmowane przez polityków. Wizyta prezydenta Nawrockiego w Budapeszcie wywołuje sporo kontrowersji. Chodzi o kontekst kampanii wyborczej, która wchodzi na Węgrzech w decydującą fazę. Wizyta polskiego prezydenta może być odbierana jako poparcie dla walczącego o utrzymanie 16-letniej władzy Viktora Orbana. Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do obniżenia poziomów magazynowania gazu ziemnego. Powodem ma być wojna na Bliskim Wschodzie, która spowodowała wzrost cen tego surowca. Komisja apeluje również, by już teraz rozpocząć uzupełnianie rezerw w krajach unijnych, by ustabilizować rynek i zniwelować ewentualny wzrost popytu. Od 1 maja umowa handlowa Unii z krajami Mercosuru będzie tymczasowo stosowana. Chodzi o porozumienie podpisane w styczniu z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Komisja Europejska poinformowała już o dacie państwa członkowskie. Umowa z Mercosurem wywołuje kontrowersje. Wśród unijnych krajów nie było wobec niej jednomyślności. Została przyjęta na początku roku większością głosów przy sprzeciwie m.in. Polski. Tymczasem jest wstępne porozumienie Unii Europejskiej z Australią w sprawie umowy handlowej. Osiągnięto je po prawie dekadzie rozmów. Zanim dojdzie do podpisania umowy, zgodę będą musiały dać kraje członkowskie i Parlament Europejski. Dokument ma doprowadzić do zniesienia 99% ceł na eksport z Unii do Australii. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za pozbawieniem Grzegorza Brauna immunitetu. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą deputowani na sesji plenarnej. Jeden wniosek dotyczy zakłócania uroczystości upamiętniających mord Żydów w Jedwabnem, negowanie historycznych faktów i głoszenie antysemickich haseł. Drugi ma związek ze zniszczeniem wystawy w Sejmie poświęconej prawom osób LGBT. Grzegorz Braun jest rekordzistą tej kadencji Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o liczbę wniosków o uchylenie immunitetu. Już 2 razy stracił ochronę prawną. Duńczycy wybierają parlament. W głosowaniu zdecydują, czy władzę utrzyma socjaldemokratyczna premier Mette Frederiksen, czy przejmie ją opozycyjna prawica. W wyborach uczestniczą Duńczycy, a także mieszkańcy Grenlandii i Wysp Owczych. Pierwsze sondaże Exit Poll będą znane po 20. Mette Frederiksen stoi na czele duńskiego rządu od 2019 roku.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
22 minuty pozostały do godziny 19. Michał Łażeśniak, witam ponownie. Gość dzisiaj to profesor Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jeszcze raz. Dzień dobry. Witamy się w drugiej części, tym razem audycji. Czy hasło Polexit znowu stanie się modne, panie profesorze?
Raczej nie, to będzie element prekampanii wyborczej. Ja podejrzewam nawet, chociaż tutaj mogę się mylić, że im bliżej realnej kampanii, a w trakcie kampanii raczej temat zniknie z agendy. Na dzisiaj to jest próba przejęcia, zdobycia, utrzymania jakichś grup wyborców. I jest to temat gorący z dwóch powodów. Powód pierwszy to jest umowa z Mercosurem. Powód drugi to jest potencjalne przyjęcie Unii do Unii Europejskiej Ukrainy. Temat, który grzeje w tradycyjnych bastionach prawicowych, czyli wschodniej ścianie i rolników, którzy w obydwu tych przypadkach widzą możliwość zachwiania się swoich zdolności produkcyjnych i utraty dochodów. Mercosur już jest, umowa z Mercosurem już jest, więc do wyborów będziemy już wiedzieli, jak to wygląda.
Tak. Czy to są rzeczywiście takie śladowe ilości?
Ja tu jestem spokojny, bo po prostu powiem brutalnie. Polskiego społeczeństwa nie stać jeszcze, niestety, na zastąpienie wołowiny polskiej wołowiną argentyńską, która jest, mówiąc delikatnie, minimum 3 razy droższa.
W tej chwili premier Tusk mówi o realnym zagrożeniu polexitem. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie ma takiego w ogóle pomysłu, a politycy obozu rządzącego mówią, że wybory, o których już pan wspominał, będą głosowaniem nad pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. Czemu tak straszymy tym? Według badań 73% ankietowanych opowiada się przeciwko wyjściu Polski z Unii Europejskiej. To sondaż Ibris dla Polsat News sprzed 2 dni.
Powiem brutalnie, bo to wygodny temat zastępczy dla obydwu głównych partii politycznych. Bo proszę zwrócić uwagę, że my od de facto 2015 roku, co jest przykre, nie mówimy o wizji rozwoju Polski, o wizji Polski według danej partii politycznej czy jego lidera. Mówimy o zagrożeniach, o stratach, o uwarunkowaniach, o prawdopodobnym polexicie, o prawdopodobnej utracie niepodległości albo ze względu na atak rosyjski, albo utratę suwerenności w Unii Europejskiej. Czyli możemy kreować dowolne narracje, nie dając odpowiedzi na trudne pytania, czy też nie proponując rozwiązań, które powodują, że ja jako obywatel tego kraju wiem, że będę mógł spokojnie funkcjonować w państwie rozwijającym się i będę
według tego planu lub tego planu,
według
tak?
tego planu tego i być beneficjentem procesu rozwojowego. Łatwiej jest straszyć niż kreować.
Ale takie plany, patrząc się na tą zdecydowanie, że tak powiem, radykalną prawą stronę, pojawiają się, tak?
No tak, ale to te plany są w zasadzie obecne w każdym państwie, czyli takie grupy polityczne funkcjonują, nie oszukujmy się, w każdym państwie europejskim. Pani Le Pen, AfD, w Hiszpanii możemy znaleźć, we Włoszech Liga Północna, która w zasadzie współrządzi, ale od momentu, w którym współrządzi, zapomniała, że chciała wyjść z Unii Europejskiej. Myślę, że tak. Społeczeństwo en bloc wie, że przy wszystkich negatywach biurokratycznych Unii Europejskiej, powiedzmy sobie jasno, szczerze, że mamy nadmiar biurokracji i prób stanowienia regulacji, które...
I nie za mocny skręt w lewo?
I za mocny skręt w lewo, tak, że to jest też oczywiście bardzo widoczne. I pewną ideologizację polityki gospodarczej, co jest zawsze błędem, bez względu na to, czy ta ideologizacja będzie miała charakter lewicowy czy prawicowy. Polityka gospodarcza powinna być oparta na racjonalnych zasadach, a nie na jakichś założeniach ideologicznych, że wymienię politykę klimatyczną jako ideę bardzo słuszną, natomiast praktykę działania jako przejaw zbioru absurdów. Zawsze będzie taka grupa, która będzie się temu sprzeciwiała. Ja myślę, że dzisiaj jeszcze, powiedziałbym, takim czynnikiem proeuropejskim jest ta kwestia ukraińska, o której zapominamy, bo proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to żyjemy w okresie, w którym Unia Europejska jako organizacja ponadnarodowa czy zespół państw zaczyna prowadzić politykę, która wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i stabilizuje wewnętrznie ten region.
Po raz pierwszy zakupy broni, pamiętajmy, tak, to nie to było są tak wcześniej.
To są zakupy broni, to jest koncepcje wsparcia państw, które są zagrożone, ale też mamy tu jakieś elementy racjonalności. To jest radykalna zmiana na przykład polityki migracyjnej. I ludzie zaczynają też to dostrzegać, że ta Unia przy wszystkich swoich wadach stanowi jakiś element stabilizacyjny. A po trzecie już czysto indywidualne odczucia. Myśmy się bardzo dobrze przyzwyczaili do prawa swobodnego przemieszczania się, braku paszportów.
No, pamiętamy doskonale to, jak Niemcy na moment, tak, wprowadziły kontrolę na granicę. No to przecież też było o tym bardzo głośno. Tak. I było to ograniczenie swobód, które my chyba już uznajemy jako dane na zawsze.
No dokładnie. O tym pamiętajmy. No i trzeci element, popatrzmy na ten przykład brytyjski. On jest bardzo mocno eksploatowany, więc nie chcę go rozwijać. No ale jednak musimy mieć w pamięci, że w momencie, kiedy wyjdziemy z Unii Europejskiej, zostaniemy objęci systemem celnym, który także spowoduje zachwianie gospodarcze w Polsce, jako że jesteśmy eksporterem przede wszystkim do Unii Europejskiej.
No i tak, cały czas przypominam, to badanie, 73% opowiada się przeciwko wyjściu Polski z Unii Europejskiej, czyli chyba żadna partia polityczna nie pozwoli sobie na to, żeby realnie, tak naprawdę w programie, który zostanie zaprezentowany przed wyborami, mówić o tym. Może z wyjątkiem...
No z wyjątkiem ugrupowania pana Brauna, bo już nawet... Klasyczna konfederacja, zwłaszcza skupiona wokół pana Mentzena, nie pana Bosaka, w zasadzie, przepraszam, ale to ona głosi program prawie że liberalny, tak? I ta Unia Europejska jako obszar gospodarczy jest w tym przekazie dosyć istotnym elementem.
Jest atrakcyjnym rynkiem.
Jest atrakcyjnym rynkiem, chociaż jakbyśmy zobaczyli, klasyczna konfederacja nie posługuje się sformułowaniem interes gospodarczy w ramach Unii Europejskiej.
Panie profesorze, jeszcze o polskiej polityce. Ogólnopolska Grupa Badawcza sprawdziła nastroje Polaków wobec rządu. Badanie wykazało wyraźną przewagę ocen negatywnych 49, nieco ponad 49%, nad pozytywnymi 31%. Duża grupa, bo blisko 20% ankietowanych, wskazuje, oceniając rząd, ani dobrze, ani źle. Czy to jest skutek... tego, co widzimy na stacjach benzynowych, tych pylonów, których cyferki trochę straszą?
Myślę, że ekipa rządząca bardzo by chciała, żeby to była prawda, ale ja mam zupełnie inne zdanie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd zajmuje się, przepraszam, swoją wizją uprawiania polityki, nie do końca komunikując sens tej polityki społeczeństwu, uzasadniając sens tej polityki i prowadzi działania, które można byłoby nazwać jako informowania o tym, że mamy rację, wiemy, co mamy zrobić i nie przejmujcie się, wierzcie nam. Niestety nie.
To trochę przypomina hasło, które było kiedyś bardzo mocno promowane, program partii, programem narodu.
Tak, tylko i to jest właśnie uważam, że rząd przegrywa przede wszystkim batalię komunikacyjną. I to jest mój największy zarzut do tej ekipy. Nie wyciągnęli wniosków z porażki pana Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta. Też nie było żadnej komunikacji ze społeczeństwem. Było przekazywanie praw objawionych, do których mamy bezwzględnie wierzyć. I to jest największy zarzut, jeżeli chodzi o grupę negatywną. Ale ja gdybym był doradcą pana premiera w zakresie właśnie polityki medialnej, zacząłbym od tego. Zajmij się, człowieku, tymi 20%, którzy mają twoje rządy w głębokim poważaniu. Nie ma gorszej sytuacji politycznej
niż niezdecydowany?
Niż 20% część społeczeństwa, dla którego ten rząd jest kompletnie niepotrzebny. My nie potrzebujemy tego rządu, radzimy sobie sami. No to ja zadaję pytanie, a jak te 20% powie, że to po co nam w ogóle władza?
Anarchię będziemy mieli.
Nie, ale będziemy mieli społeczeństwo obojętne wobec pewnej wizji prowadzenia polityki. I czy to nie zaszkodzi polskiej polityce, że jakaś część kompletnie się tym nie interesuje, nie identyfikuje się ze swoim państwem, że nie jest zainteresowana tą polityką? No to jeżeli w tej chwili mamy 20, za chwilę możemy mieć 30, 40, no to ja przepraszam bardzo, jaki mandat polityczny będą mieli politycy do sprawowania władzy? To się może zakończyć kasusem na przykład włoskim z przedostatnich lat, gdzie po prostu cała klasa polityczna, która zostanie uznana przez jakąś znaczną część społeczeństwa za zbędną, zostanie zmieciona. i pojawią się nowe ugrupowania, niestety chyba bardziej populistyczne.
No właśnie, czy ten populistyczny ruch, o którym mówi głównie prawica, że tutaj cała Europa skręca w prawo, czy tak rzeczywiście jest, patrząc się na skalę?
Nie, to znaczy mamy do czynienia oczywiście z znacznym wzrostem poparcia ruchów populistycznych, no ale popatrzmy na przykład na tą przerażoną Francję, która mówi o tym, że pani Marine Le Pen i jej partia skrajnie populistyczna zdobędzie władzę. Wyniki wyborów samorządowych pokazały, że my populizm możemy popierać w sondażach te działania, ale wiemy, że ten populizm może nam nie do końca może nam przynieść coś dobrego. Popatrzmy na panią Giorgię Meloni, przedstawicielka w zasadzie bardzo populistycznej partii. Po objęciu rządów stała się bardzo racjonalnym politykiem europejskim. Możemy powiedzieć, że pani Meloni z outsidera europejskiej polityki, osoby, która miała być alienowana w Unii Europejskiej, stała się jedną z liderek.
Jedną z liderek, która potrafi znaleźć wspólny język między innymi z Trumpem.
To już przecież widzieliśmy. I popatrzmy teraz na Trumpa. Proszę zwrócić uwagę. Tam się to wszystko sypie, bo poza populizmem i poza megalomanią nie ma nic.
Więc... Czyli amerykańskie stwierdzenie, gospodarka głupcze, tak?
No,
cały czas najważniejsze.
Ja nadal twierdzę, że pomijając kwestie etyczne i dziwnych zachowań, twórca tego hasła to był najlepszy prezydent Stanów Zjednoczonych w przełomu dekad. Tak, Bill Clinton naprawdę okazał się bardzo sprawnym przywódcą państwowym. No, nie ma tego statusu ze względu na spotkanie z panią Lewiński, tak. And company.
I napalenie, ale nie zaciąganie.
Tak, no właśnie.
Profesor Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Na zegarach w tej chwili 8 minut pozostało do godziny 19. Audycję realizowała Ewa Palicka, a ja nazywam się Michał Pacześniak. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do widzenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.